Jakie znaczenie dla Instytutu Historii ma nadanie sali imienia profesor Barbary Popielas-Szultki?
Ma to dla nas bardzo ważne znaczenie, dlatego że jest to pierwsza tego typu uroczystość. Poza tym jest to podkreślenie ciągłości zarówno naszej uczelni, jak i Instytutu Historii. Robert Kuśnierz, dyrektor Instytutu Historii, pani profesor była od samego początku związana ze Słupską uczelnią. Zakończyła swoją pracę, zdobywała tytuły naukowe w naszym instytucie, więc jest to taki właśnie ukłon w stosunku do naszych byłych kolegów, również do naszej przeszłości, więc w ten sposób rok temu Rada Instytutu Historii zwróciła się z apelem do Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu Pomorskiego, pana profesora Zbigniewa Osadowskiego, o właśnie podjęcie takiej decyzji o nadaniu jednej z sal wykładowych imienia pani profesor Barbary Popielas-Szultki. No i pan rektor przychylił się do tej prośby, Senat podjął stosowną uchwałę.
Co legło u podstaw decyzji o uhonorowaniu tej konkretnej postaci w taki właśnie sposób?
Pani profesor była wybitnym dydaktykiem. Ja co prawda średnio znałem panią profesor, dlatego że ona przeszła na emeryturę 3 lata przed tym, jak ja rozpocząłem pracę na uniwersytecie, ówczesnej Akademii Pomorskiej, obecnym Uniwersytecie Pomorskim. Natomiast rozmawiałem z jej wychowankami. Wśród jej wychowanków są obecnie 3 tytularni profesorowie w naszym instytucie. I z każdym, kto znał osobiście panią profesor, lepiej ode mnie, rzecz jasna, no to zawsze przejawiał się taki obraz osoby dobrej, bardzo ciepłej i przede wszystkim wybitnej dydaktyk. Wszyscy to podkreślali, ale nie tylko dydaktyka, dlatego że pani profesor była też rozpoznawalnym, bardzo dobrym i cenionym naukowcem, badaczką, która między innymi ustaliła nową datę lokacji miasta Słupska na sierpień 1265 roku, więc uznaliśmy jednogłośnie w instytucie, że to jest najlepsza kandydatura do takiego właśnie uhonorowania.
Jakie przesłanie niesie nadanie sali imienia pani profesor dla społeczności akademickiej?
Jest to podkreślenie zarówno szacunku do dorobku pani profesor, jak i podkreślenie pewnej ciągłości zarówno Instytutu Historii, który jest od samego początku częścią składową obecnego uniwersytetu, jak i całej uczelni. Po prostu to jest nasz wyraz, wydaje mi się, takiego największego szacunku i podkreślenia, że pamiętamy o naszych koleżankach, kolegach, którzy byli przed nami. I to jest też taki sygnał, że to też dla nas pewien sygnał, dlatego że my przecież też kiedyś przestaniemy pracować i to ważne jest po prostu, żebyśmy się zawsze odwoływali również do tradycji naszej uczelni i tradycji naszego instytutu.
Jakie znaczenie pana zdaniem mają takie wydarzenia jak dzisiejsze dla promocji historii i kultury regionu?
Wydaje mi się, że z racji tego, że pani profesor jest znana, jeżeli chodzi o naukę, jest znana właśnie z tego, że zweryfikowała datę lokacji Słupska, jest to, wydaje mi się, dla regionu również istotna informacja, dlatego że właśnie poprzez nadanie sali honorujemy niewątpliwie osiągnięcie w skali historii regionalnej.
Czy planowane są inne inicjatywy upamiętniające zasłużonych naukowców związanych z Uniwersytetem Pomorskim?
Panie redaktorze, szanowni państwo, nasza uczelnia bardzo dba o to, aby tradycje naszej uczelni pielęgnować i rozwijać. Marek Łukasik, prorektor do spraw rozwoju i współpracy Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Nasza uczelnia, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, tak jak wspomniałem wcześniej, to tradycja i nowoczesność. Tradycja właśnie przejawia się w tym, że chcemy upamiętniać osoby, które w szczególny sposób zapisały się na kartach naszej uczelni. I tak jak już wspomniałem, jest to kolejna z otwieranych sal imienia ważnej osoby dla naszej uczelni. I na pewno jest to początek budowania tradycji nadawania imienia sal na naszej uczelni.
A czy są jakieś prowadzone inne działania podejmowane przez Uniwersytet, aby pielęgnować pamięć o wybitnych postaciach związanych właśnie z uczelnią?
W Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku mamy również salę tradycji. Proszę nie zapominać, że jest to bardzo ważny element budowania tożsamości uczelni. W tej sali tradycji gromadzimy tak przedmioty, jak i inne historyczne pamiątki po osobach, ale również po działalności samego Uniwersytetu. I zapraszam serdecznie do odwiedzenia tej sali na ulicy Kozietulskiego u nas w Słupsku. Jest to istotny element budowania tożsamości również uczelni. To, że możemy upamiętniać osoby, to, że możemy upamiętniać historię naszej uczelni, jest niezwykle istotne tak dla minionych pokoleń, które budowały ten uniwersytet, jak i dla przyszłych pokoleń, które będą tu studiować, rozwijać się i tworzyć ten uniwersytet w przyszłości.
W jaki sposób Uniwersytet Pomorski planuje wspierać młodych naukowców, by kontynuowali dziedzictwo, panie profesor?
Szanowni Państwo, otwarcie tej sali to symboliczny gest, który przejawia się w tym, że sala posiada imię pani profesor, w tym, że mogą studiować tutaj nasi studenci w tej nowoczesnej sali, ponieważ ona wewnątrz wyposażona jest w bardzo nowoczesny sprzęt komputerowy, w nowoczesny monitor multimedialny, ale jednocześnie dzięki temu, że sala posiada imię tak wybitnej badaczki oraz wybitnego dydaktyka, stanowi wzór dla tych młodych ludzi, którzy będą mogli tutaj studiować, którzy dowiedzą się o tym, kim była pani profesor, w jaki sposób wpłynęła na losy tej uczelni, Instytutu również Historii. I wsparcie dla studentów to również to wsparcie, które Państwo tutaj widzą. Ono jest niematerialne. To jest wsparcie, które powoduje, że student, który przychodzi do tej sali, może w niej odnaleźć tę tablicę, na której pięknie napisane jest w skrócie życie czy życiorys pani profesor, może wpłynąć również na to, na sposób postrzegania. Sposób postrzegania nie tyle pani profesor, co jej dziedzictwa i tego, w jaki sposób należy postępować na drodze tak własnych studiów, jak i na drodze badawczej, być może w przyszłości naukowej.
Teraz zgodnie z planem bardzo proszę panią profesor Agnieszkę Tetarycz-Kuzio, żeby w sposób bardziej szczegółowy właśnie przedstawiła biogram pani profesor Barbary Popielas-Szulc. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Pani profesor Barbara Popielas-Szulc to wybitna znawczyni dziejów miast pomorskich w średniowieczu oraz historii pomorskich klasztorów. Długoletnia też wykładowczyni w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Badała historię Pomorza, była jednym z najbardziej uznanych słupskich znawców historii średniowiecznej Polski. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii. Pani profesor rodziła się w Chodzieży, jednak lata jej dzieciństwa i wczesnej młodości związane były z Piłą, gdzie przeprowadziła się z rodzicami, oraz Złotowem, gdzie ukończyła liceum pedagogiczne. Zainteresowania pani profesor ujawniły się już w czasie studiów na Uniwersytecie Gdańskim, przepraszam, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kiedy zajęła się wyposażeniem klasztorów cysterców w oliwie, stąd ta pomyłka skojarzenie z oliwą. Przed podjęciem pracy w Słupsku pracowała w Muzeum Sztutowi oraz jako archiwista w Koszalinie. Ze słupską uczelnią związana była niemal od początku jej funkcjonowania, bowiem w październiku 1969 roku została zatrudniona w Bibliotece Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Słupsku, zaś od 1974 z okazji historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej, przemianowanej później na Akademię Pomorską w Słupsku, gdzie prowadziła badania nad dziejami miast Pomorza Środkowego oraz instytucji kościelnych Pomorza w średniowieczu. Tej tematyki dotyczyła także praca doktorska pani profesor, obroniona w Toruniu w 1977 roku, dotycząca opactwa cystersów w Bukowie. Znaczenie tej pracy dobrze charakteryzują słowa profesora Jerzego Hałzińskiego. Praca ta zajmuje ważne miejsce wśród twórczych prac Barbary Popielas-Szulc, mieszcząc się w grupie wzorowych prac mediewistycznych. Przygotowując rozprawę rehabilitacyjną, Barbara Popielas-Szulc poświęciła się badaniom nad początkiem i lokacjami miasta Pomorzu Sławińsko-Słupskim do połowy XIV wieku. Wymienione wyżej prace wskazują wyraźnie dwa kręgi jej zainteresowań. Organizacje zakonne średniowiecznego kręgu pomorskiego. W tym zakresie zwieńczeniem jej badań była monografia wydana w 2006 roku przez wydawnictwo uczelni pod tytułem Klasztory Cysterek na Pomorzu Zachodnim w średniowieczu oraz Miasta Pomorskie. Pani profesor zapoczątkowała systematyczne badania nad dziejami miast Pomorza Środkowego, publikując artykuły na temat początków, jak też wspomniano, i lokacji Darłowa, Białogardu czy miasta Słupska, bądź początków Koszalina, stosunków społeczno-gospodarczych w miastach, kolonizacji niemieckiej, lokacji. Powstawały też prace łączące dwa nurty jej zainteresowań, klasztor i miasto. Włączała się w dyskusję dotyczącą herbów miast, Ustki, Łeby, Koszalina. Ważne miejsce w nurcie badań pani profesor zajmował sam Słupsk, przywołany już tu dwukrotnie, ale ja też o tym wspomnę, stanowiący temat jej licznych artykułów. Właśnie ustaliła niezwykle ważną dla Słupska datę, jedną z podstawowych dat w jej historii, datę otrzymania praw miejskich w drugiej połowie sierpnia 1265 roku od księcia Świętopełka Gdańskiego. Zajmowała się też lokalizacją słupskich klasztorów, kościołów, klasztorów kościoła świętego Maurycego w Słupsku czy Mikołaja w Słupsku. Zagadnienia te przewijały się także w działalności popularno-naukowej pani profesor, która głęboko rozumiała potrzebę popularyzacji historii. Często można było czytać z nią na łamach lokalnej prasy wywiady, gdzie już jej słowa zacytowane w tytule wywiadu zachęcały do przeczytania artykułu. W 2011 roku z okazji jubileuszu naukowej pracy pani profesor ukazała się dedykowana jej księga pamiątkowa zatytułowana A Pomerania ad ultimas terras. Poza badaniami pani profesor aktywnie uczestniczyła w życiu środowiska historycznego. Była członkiem wielu stowarzyszeń. Od 1968 roku należała do Polskiego Towarzystwa Historycznego, była członkiem komisji rewizyjnej, a także prezesem słupskiego oddziału PTH w latach 1993-1999. Należała też do Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, współpracowała także z kręgiem instruktorskim Związku Harcerstwa Polskiego, była również opiekunem sekcji pomorzoznawczej Koła Naukowego Historyków, wyplomowała kilkudziesięciu magistrów historii. Była osobą niezwykle ciepłą, sympatyczną, także to powiem, jak moi przedmówcy. Ja ją miałam okazję poznać, nie odmawiała nigdy pomocy czy porady. Pracownicy Instytutu Historii, obecnie już profesorowie, jak z nimi rozmawiałam, z sympatią wspominają zajęcia, jakie prowadziła oraz wycieczki, w jakich uczestniczyła w charakterze opiekuna. Z własnego doświadczenia także wiem, że nie odmawiała pomocy i porady. Ja i mój doktorant, obecnie już doktor, nie mieliśmy okazji finalnie jej podziękować za pomoc okazaną nam przy powstaniu pracy o Dominikanach na Pomorzu. Pani profesor, będąc już na emeryturze, poproszona o pomoc, spotkała się z nami. Przyniosła pogrupowane fiszki, przedstawiła zarys koncepcji z pytaniami badawczymi i właściwie można powiedzieć, że ustawiła nam badania. Mój doktorant, wcześniej student pani profesor, zresztą obecny tutaj dzisiaj, w trakcie pracy mógł zawsze liczyć na jej pomoc i wskazówki. Wszyscy, którzy mieli przyjemność znać panią profesor, pamiętają o niej jako o nadzwyczaj przyjaznym i życzliwym człowieku.
Ja znałam panią profesor Barbarę Popielas-Szultkę. Nie byłam jej studentką, natomiast nasze drogi się zetknęły w Związku Zawodowym Solidarność.
Krystyna Krawiec-Złotkowska, dyrektor Instytutu Filologii.
I dlatego postanowiłam zabrać głos, bo akurat ten element nie wybrzmiał we wszystkich wypowiedziach. Od siebie mogę też jak najbardziej z pełną odpowiedzialnością potwierdzić, że pani profesor była bardzo ciepłym, życzliwym, otwartym człowiekiem. I to była jej cecha osobowości, która nakazywała wręcz zdjąć czapkę, ukłonić się. To było coś naturalnego. Natomiast a propos Solidarności, ona tworzyła Solidarność od samego początku. Była w komitecie założycielskim tego związku, kiedy tutaj w uczelni, w Wyższej Szkole Pedagogicznej powstawał. Była wierna Solidarności do końca. Martwiła się o Solidarność w czasach kryzysu. I w momencie, kiedy był przygotowywany benefis profesora Zbigniewa Zielonki z okazji 90. urodzin i poprosiłam panią profesor o to, żeby przygotowała też może jakąś laudację, bo z profesorem Zbigniewem Zielonką była w tej uczelni od samego początku jej istnienia, można powiedzieć. Oni tworzyli to środowisko akademickie Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Pani profesor od razu zaproponowała, że ona powie o Zielonce jako człowieku Solidarności. I ona takim człowiekiem Solidarności, nie tylko w kategoriach związkowych, ale w kategoriach międzyludzkich, relacjach właśnie takich, była zawsze. Była wierna, była lojalna, była uczciwa i zasługiwała na największy szacunek. Bardzo dziękuję i chciałabym, żeby Państwo też o tym zapomnieli.
Społeczność akademicka, społeczność lokalna. Może przeczytam, odczytam, co napisane jest na tablicy. Doktor habilitowana Barbara Popielas-Szultka, profesor nadzwyczajna, związana zawodowo ze Słupską Uczelnią od 1969 roku, znawczyni dziejów miast i klasztorów pomorskich, badaczka historii średniowiecznego Słupska. W swej pracy ustaliła między innymi, że Słupsk otrzymał prawa miejskie w sierpniu 1265 roku. Wieloletnia kierownik Zakładu Metodologii i Dydaktyki Historii w Słupskiej Uczelni. w latach 1993-1999 pełniła funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Słupsku. Jeszcze raz brawa serdeczne i podziękowania dla rodziny. Duma dla Instytutu Historii i Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku.
Panie senatorze, jakie znaczenie Pana zdaniem mają takie wydarzenia jak dzisiejsze dla promocji historii i kultury regionu?
No, myślę, że po pierwsze jest to przypomnienie wybitnych postaci, które pracowały w Słupsku i pracowały na rzecz całego naszego regionu. Kazimierz Klejna, senator. Pani Barbara Popielas-Szultka była wybitnym historykiem czasów średniowiecza. Potrafiła pokazać historię naszego regionu, naszych miast, w sposób, jak tego nie robili do tej pory inni. Potrafiła dotrzeć do źródeł, potrafiła pokazać tą wielokulturowość, różnorodność i także rolę klasztorów, zakonów właśnie w tej średniowiecznym, na średniowiecznej Polsce, na średniowiecznym Pomorzu. Więc myślę, że to naprawdę była wielka sprawa. I druga rzecz, była wyjątkowym dydaktykiem, wyjątkową wychowawczynią. Wszyscy studenci, którzy mieli z nią kontakt, zawsze mówili, że to była osoba, do której się chodziło z radością i przyjemnością na wykłady, która po prostu szanowała każdego, a równocześnie potrafiła być i wymagająca, ale doceniająca także wysiłek. Po prostu była powszechnie lubiana. I właśnie tacy ludzie tworzą tożsamość uniwersytetu. Dzięki takim ludziom jak ona i wielu innych, ale ona szczególnie, Uniwersytet Pomorski jest ważną instytucją naukową w naszym regionie. Sama nazwa Uniwersytet Pomorski zobowiązuje. To jest nazwa wyjątkowa, bo ona jest czymś więcej niż odniesienie tylko do miasta. I tak w istocie takim uniwersytetem jest, czyli jest Uniwersytetem Pomorskim i tacy ludzie, jak pani profesor Barbara Szultka, potrafili w przeszłości właśnie tę pomorskość tego uniwersytetu budować.
Pan miał tę okazję znać się z panią profesor też prywatnie, prawda?
Tak, wielokrotnie się spotykaliśmy. Dla mnie to były zawsze niezapomniane chwile, gdy ona wspólnie z mężem, profesorem Zygmuntem Szultką, wybitnym znawcą historii Pomorza i stosunków polsko-niemieckich, przyjmowali mnie w swoim domu, bywałem tam wielokrotnie, rozmawialiśmy o historii. To były dla mnie i są zawsze dla mnie najważniejsze, najcieplejsze, najlepsze wspomnienia. Oni po prostu byli w pełni zatopieni jakby w tym pomorskim, historycznym świecie i każdy, który do nich przyszedł, ja także, czuliśmy, że to są ludzie, którzy są wyjątkowi, wspaniali.
A proszę powiedzieć, czy widzi Pan możliwość wsparcia ze strony władz państwowych dla inicjatyw, które upamiętniają właśnie lokalnych naukowców?
Ja myślę, że w pierwszej kolejności to powinny być inicjatywy nas tutaj, lokalnych osób, ludzi, którzy znają te osoby. I jestem przekonany, że tutaj wielkich rzeczy nie oczekujemy, chyba od jakichś władz państwowych, różnych, rządowych, ale to jest możliwe, jest to możliwe w wielu sytuacjach. Szczególnie myślę, że to mogłoby się odbywać poprzez wznawianie różnego rodzaju prac naukowych, które były ważne z punktu widzenia ich pracy naukowej. W wypadku pani profesor na pewno takie prace, które powinny na nowo ujrzeć światło dzienne, powinny się znaleźć. Natomiast nasza rola żyjących tu na miejscu powinna być tak, żeby właśnie nadawać nazwy aulom, salom, budynkom, instytucjom, żeby po prostu przybliżać temu szerokiemu ogółowi obywateli właśnie postaci, które zmieniały nasze miasta, nasz region.